Bolesław Lutosławski, Alchemia portretu.
Dlaczego fotografa Bolesława Lutosławskiego tak często można spotkać w galeriach sztuki? Często zastygasz przed rozmaitymi obrazami i nawet niespecjalnie słyszysz, co mówi do ciebie żona.
Ja tam przychodzę, żeby się uczyć, żeby poznawać, żeby być inspirowany przez ogromnych mistrzów sprzed 300, 400 lat, 200 lat. Oni mnie inspirują do tego, jak komponować, jak myśleć o sesji, jak myśleć o reprezentowaniu człowieka, którego spotykam na swojej drodze. Ja się uczę od malarzy, ponieważ oni malowali obrazy, które są podobne w swoim charakterze do dużych zdjęć, które są istotą mojej fotografii.
Co to znaczy dużych zdjęć?
Dużych portretów, dużych odbitek. Ja miałem dość sporo wystaw i kiedy robiłem zdjęcia, myślałem o tych portretach jako już większych zdjęciach na ścianie, ponieważ robienie zdjęć do pism jest czymś innym, ma inny charakter. Także jeżeli zamówienie bardzo często wychodziło ode mnie, bo ja to mówiłem, że ja chciałbym zrobić zdjęcia. Myślałem o jakichś ludziach, którzy mnie fascynowali, kontaktowałem się z nimi i szukałem inspiracji do tych zdjęć, inspiracji charakteru do tego, co będę robił dalej podczas sesji. Bardzo często robiłem zdjęcia osób, które spotykałem po raz pierwszy. Wiedziałem o nich, ale spotykałem po raz pierwszy, często u nich w domu, gdzie nigdy nie byłem jeszcze. Ja musiałem być przygotowany psychicznie przede wszystkim do tego, ale również i wizualnie. I poznawanie obrazów miało charakter myślenia o tym, co będzie. I takim przykładem chyba jednym z najważniejszych dla mnie jest autoportret Jana van Eycka sprzed w tej chwili prawie 600 lat.
Oczy.
Intensywność jego oczu, a jednocześnie zupełnie neutralne tło, jak i kompozycja, która jest klasycznie z tych czasów. To znaczy, to są Niderlandy XV wieku. To jest ten wczesny okres właśnie malowania w małych przestrzeniach, przeważnie we wnętrzach. I van Eyck, który malował też ołtarze, ale również portrety, nie tak dużo, ale wystarczająco, żeby nam uzmysłowić, że można namalować portret, na który patrzymy i widzimy oczy, widzimy tą niesamowitą intensywność spojrzenia drugiego człowieka, który patrzy na nas. I jest to niezwykle trudne do uchwycenia fotograficznie, ponieważ, jak wiadomo, jeżeli ktoś jest na wprost aparatu, na wprost fotografa, to się wycofuje, jak gdyby, wewnętrznie. Nawet jak niby to patrzy w obiektyw, to patrzenie jest takie lekko cofnięte, ono nie jest intensywnie przenikające. I to jest jednym z najtrudniejszych spraw, jakie można uchwycić. Właśnie to spojrzenie. Ja się tego uczyłem, patrząc na obrazy van Eycka, Jana, było ich dwóch braci, ale Jan szczególnie. Ta intensywność jest wstrząsająca, jest przenikliwa, jest to pozaczasowa. Ja pamiętam taką sytuację, wszedłem na wystawę portretów z Niderlandów i dosłownie przy wejściu był portret, który namalował Jan van Eyck. I ja stanąłem. Ktoś tam przechodził obok mnie i tak mnie lekko trąca. Dlaczego ja tak stoję w tym przejściu? Ja przeszkadzam. A ja nawet nie wiedziałem, że ja przeszkadzam. Ja nie chciałem być jakąś zawali drogą. Tylko patrzyłem i ja widziałem człowieka. Ten człowiek umarł 600 lat temu. A on dla mnie był teraz. On nie miał ani daty urodzenia, ani daty śmierci. Po prostu on był na wprost mnie. Z tą cudowną intensywnością patrzenia. A to przecież był obraz. Ja chciałem tego w moich zdjęciach. To jest osiągalne wyłącznie ze zrozumieniem kompozycji. Bo kompozycja powstaje, ona daje szansę tym oczom patrzeć na mnie. Kompozycja musi być w pewnym sensie neutralna. Jeżeli jest zbyt atrakcyjna, no to ten wrok może zniknąć. I może w moim przypadku takim portretem, ja nie mówię, że jest tak samo znakomity, ale odnosi się do tego, co powiedziałem przed chwilą. Jest portret, który zrobiłem Witoldowi Lutosławskiemu w domu. Ja tam ustawiłem tak światła, że były tylko czernie właściwie dookoła niego. I on stał, patrzył na mnie. Ja powiedziałem do niego, patrz w obiektyw. To spojrzenie w obiektyw to jest trudna rzecz dla osoby po drugiej stronie aparatu, ponieważ on nic nie widzi, on widzi tylko obiektyw. Poprzez obiektyw ma zobaczyć moje oczy, to niemożliwe. Ale ta chwila, ten moment trwa ułamek sekundy. Jeżeli ja wtedy nie zrobię zdjęcia, to już nie mam tych oczu, tej intensywności. I ja się tego uczyłem wiele, wiele lat. To zdjęcie miałem na ścianie przez wiele lat, już w Anglii. I dla ludzi nieraz było ono zbyt trudne, bo oni czuli, że on patrzy na nich. Jak wchodzą do pokoju, to on na nich patrzy. Gdziekolwiek są w pokoju, to on na nich patrzy. I ja w związku z tym mówiłem, a to dobrze mi robi, bo on tak mnie pilnuje po prostu, tak na mnie patrzy, jak ja coś robię źle, to on na mnie patrzy z tym takim groźnym, jednoznacznym, intensywnym spojrzeniem. I to było dla mnie. To osiągnąłem, że tak powiem. Ja czuję, że ja to osiągnąłem, czy we dwójkę żeśmy to osiągnęli, dzięki temu, że ja tyle spędziłem czasu patrząc na obrazy Van Eycka.
Albo na przykład na ten portret Belliniego, który widzieliśmy wczoraj.
Tak. Portret Belliniego jest portretem niezwykle pięknym. To jest zupełnie inny malarz. On był malarzem delikatnym bardzo, o wielkim odczuciu piękna.
Zamyślenie.
Żył w Wenecji, w bardzo pięknym właśnie miejscu, a namalował obraz, w którym jest podobna kompozycja, no wręcz identyczna, można powiedzieć, co u Van Eycka, który namalował swój portret wcześniej. Ale tutaj jest opowieść o tym człowieku, o Doży. To jest opowieść o nim jako o człowieku w społeczeństwie. I to jest niezwykłe. Być może gdyby ten Doża patrzył na nas wprost, to byłby inny charakter. To byłby charakter groźniejszy, bo to był człowiek bardzo i groźny, i niebezpieczny. Ale tu jest jakaś taka wewnętrzna statyczność osobowości, która jest fascynująca. Można podejść do tego obrazu, patrzeć, jest się zafascynowanym. On nawet na nas nie patrzy, ale nie znaczy, że nas ignoruje. I ten obraz z kolei miał duży wpływ na mnie, kiedy fotografowałem naukowca w Cambridge, który nazywa się Venki, Ramanakrishna, który dostał nagrodę Nobla za odkrycia RNA. I to jest to samo, to jest takie wewnętrzne zamyślenie bogatego wewnętrznie człowieka, że jest to postać, do której się odnoszę ja z ogromnym szacunkiem. Widzieliśmy ostatnio obraz w National Gallery w Londynie, obraz Vermeera. Wydawać by się mogło, że to jest zupełnie coś innego oczywiście, ale spokój jego kompozycji jest ta jedność kompozycji, jedność elementów, które współistnieją, nie przeszkadzając sobie, wręcz odwrotnie uzupełniając się. I stworzenie takiej kompozycji, jeżeli idzie o Vermeera, trwało czasami rok. On malował bardzo powoli. Natomiast ja muszę stworzyć taką kompozycję w ciągu ułamka sekundy. Mogę się przygotować do tego wcześniej, mogę wiedzieć, gdzie co jest. Ale jeżeli ktoś, kogo fotografuje, akurat się odwróci w tym momencie, to cała kompozycja już nie ma sensu. Więc ja muszę stworzyć kompozycję, która jest spokojna, która daje mu bazę do tych oczu i ust. To jest następnym zadaniem, żeby nauczyć się, jak komponować w tym samym czasie, kiedy przyciska się spust aparatu. To są wszystko ułamki sekundy. Dlatego studiowanie kompozycji różnych, bardzo różnych, jest bardzo istotne. Obraz, wizualny obraz, poznaje się tak, jak się samemu chce. Ja mogę popatrzeć na prawo, na lewo, w środku, to mnie zainteresowało albo coś innego. A ja chcę stworzyć sytuację, że ktoś podświadomie zacznie patrzeć tam, gdzie ja chcę, żeby on patrzył. Być może my zaczniemy od prawej strony, być może od czegoś, a może dojdziemy do oczu później, a może zaczniemy od oczu, a może zwolna popatrzymy na usta, które są miejscem, gdzie ukazują się uczucia. Być może to będzie dłoń, a może to jest coś innego. I dla mnie takim przykładem jest zdjęcie Sławomira Mrożka, kiedy spędziłem z nim czas pod Orleanem, w domu pod Orleanem.
Fajka.
I on czytał wtedy książkę Orwella, 1984 rok. I siedział w fotelu, wtedy jeszcze był tym człowiekiem na czarnej liście w Polsce i niepublikowany, był odrzucony. Siedział i wyglądał właśnie tak, jak trzeba było, że tak powiem. Palił fajkę, siedział i czytał książkę, która była właśnie o tym, jak się skończy ten cały nasz system. Jak się patrzy na to zdjęcie, to widać w centrum jest fajka. Przecież ani ona nie ma nic wspólnego z 1984, ani z Mrożkiem dla nas, jako jego obrazie. A ta fajka oznacza wszystko. Ona trzyma relację na zdjęciu, kompozycyjnie, pomiędzy właśnie Mrożkiem, który mógłby zdominować to zdjęcie, bo jest najbardziej ciekawy. A może ktoś by właśnie patrzył na książkę, bo tam widać tytuł, ale fajka jest centralna. I ta fajka dużo znaczy w tym zdjęciu, ale to jest kompozycja. Bo ona właściwie nic nie znaczy jako taka, ale kompozycyjnie jest kluczem. I czasami kompozycja potrzebuje klucza, czasami potrzebuje struktury, a czasami potrzebuje być po prostu cichutka i z tyłu.
Czy to dlatego często można Cię spotkać przed obrazami Rembrandta?
Rembrandt jest oczywiście jednym z największych mistrzów, z których się uczę. Być może tak.
Te białe punkty?
Tak. W paru jego obrazach, znaczy w portretach, mówimy o portretach, bo malował oczywiście inne też, ale w portretach jest taka miękkość, one są miękkie, one są delikatne, jest tam rozwój barwy, szarości, czerni, tła, ale jak się popatrzy bardziej intensywnie, to on również dodawał bardzo jednoznaczne punkty. I podświadomie, patrząc na te obrazy, my jesteśmy jak gdyby spunktowani, jak gdyby ta kompozycja opiera się na takim, jakby to był gwiazdozbiór. Że się patrzy na te obrazy i nie... Można oczywiście patrzeć, a tutaj są oczy i tak dalej, ale w tych smugach farby, w tych nieostrościach raptem są punkty, które właśnie jak gwiazdy określają strukturę nieba. I on to robił absolutnie i jednoznacznie świadomie, ponieważ to widać, że one są tym, na czym struktura całego portretu, całej osobowości, którą nam przedstawia, jest określona. I to odkryłem dla siebie dopiero ostatnio. I to natychmiast uruchomiło moje myślenie o tym, jak ja będę dalej pracował. Ponieważ to są te punkty, które tworzą kompozycję. To są jak gdyby te punkty meridialne, że to jest odczucie, to jest punkt, który określa. Węzłowe. One są tak ukryte, one są maliusieńkie w jego obrazach, ale są. Wyeliminować wszystko inne, to wtedy byśmy zobaczyli, że one są w relacji do samych siebie też. One nam pokazują, dlaczego ten obraz jest obrazem, skomponowanym tak, a nie inaczej.
Te białe punkty są umieszczone w takich pozornie nieistotnych miejscach.
Tak, w ramach naszyjnika. One nie mają charakteru narracji. One po prostu są wyłącznie do tego, żeby nas skierować na pewne myślenie, podświadome.
Rzęsy Cantora.
Dopiero jak zobaczyłem to, to uświadomiłem sobie coś innego, że ja zrobiłem to kiedyś całkowicie podświadomie. Być może już to widziałem u Rembrandta, być może to też był gdzieś tam odległy wpływ. Kiedy robiłem zdjęcia Tadeuszowi Cantorowi, człowiekowi o dość niezwykłej twarzy, robiłem mu zdjęcia w galerii Krzysztofory, która jest po prostu w piwnicy. I światło tam było zupełnie koszmarne. To było oświetlenie z góry, które zabijało wszystko, jeżeli idzie o portret. I on usiadł po jednej stronie tej przestrzeni. Ja powiedziałem do niego, to jest okropne światło, proszę przejść na drugą stronę. I on wstał i szedł pod lampą. I ta lampa go oświetliła od góry. Ja wtedy go sfotografowałem. Ale w odniesieniu do tych punktów, to co zobaczyłem później, bo to jest niemożliwe, żeby to zobaczyć, jak się to robi, bo to on przechodził po prostu pod lampą. Nawet to nie, że się zatrzymał pod lampą, przechodził pod lampą. To zdjęcie ukazało jego profil, jego kształt, jego głowy i inne rzeczy. Ja patrzę, a ja widzę, że oświetliło też koniec jego rzęs. To były te punkty, które właściwie dla mnie, kiedy patrzę na to zdjęcie, ja wiem, że one tam są. One są minimalne, ale to są te punkty białych końców rzęs, które w życiu bym oczywiście nie wymyślił, nie zaplanował, bo to jest niemożliwe, a one tam są. Także w pewnym sensie to podświadomie oczywiście, z patrzenia na wiele, wiele, wiele obrazów, gdzieś to się zakodowało u mnie głęboko, żeby to osiągnąć. Jest to oczywiście fotografowanie całkowicie instynktowne. Kiedy przycisnąć spust aparatu, kiedy zrobić zdjęcie, jest całkowicie instynktowne. To nie jest to zaplanowanie. Ja tak już od lat już tak fotografuję, ponieważ inaczej nie miałbym nawet szans, żeby zrobić takie zdjęcia, że lampa w przelocie oświetla końce rzęs pana Cantora. To jest niemożliwe.
Tak, wyspekulować się tego nie da. To muszą być też emocje, a emocje wywołują emocje. Być może dlatego Wanda Warska, której nie znałeś, po wielu, wielu latach, bo dosłownie kilka lat temu, przygotowując wydarzenie poświęcone Tadeuszowi Cantorowi, w sieci znalazła to twoje zdjęcie Cantora i zażyczyła sobie, żeby znaleźć autora. Bo to właśnie zdjęcie chciała umieścić na plakacie, który to wydarzenie w Teatrze Polskim w Warszawie zapowiadał.
Tak, ona miała mój adres sprzed 45 lat i kontaktowała się poprzez to. Tam ten adres już jest zupełnie nieaktualny, nawet nie wiem, kto tam mieszka już w tej chwili. Ale udało jej się jakoś znaleźć mnie i pamiętam, szedłem przez Cambridge, świecił księżyc. Ja szedłem przez samo stare centrum Cambridge i raptem zatelefonowała komórka, głos usłyszałem. Tu mówi Wanda Warska. Nie wiem, czy pan zna mnie. Ja myślałem, że się przewrócę, bo to oczywiście, że wiem. I to było niesamowicie wzruszające dla mnie usłyszeć to. A potem ona mi opowiedziała historię, jak znalazła to zdjęcie i czy może użyć tego zdjęcia. Ja byłem ogromnie, ogromnie wzruszony, oczywiście tak. I zdjęcie zostało użyte jako plakat zimą, bo to było przedstawienie organizowane w grudniu. Stałem w Warszawie, patrzyłem na plakat.
Ciekawa jestem, jak wyglądały koniuszki twoich rzęs, bo stałeś pod księżycem, ale niestety nikt nie zrobił ci wtedy portretu. takim szczególnie dla Ciebie istotnym, jeśli chodzi o lekcje fotografii, to jest chyba Modigliani.
Tak, bardzo. Dla mnie jest to najwybitniejszy malarz XX wieku. To jest człowiek, który potrafił w chwilę tworzyć portrety w sposób cudownie instynktowny. On po prostu był twórcą z krwi i kości, jednoznacznym. I to jest dla mnie w nim najbardziej fascynujące. A jednocześnie te obrazy odnoszą się i do Greków, i do mistrzów sprzed wielu lat, i do wszystkiego. Są to obrazy, które mają charakter i klasyczny, i nowy. Ale to wynika stąd, że tworzył z głębi swojej osobowości. No, oczywiście tego uczyć się nie da, ale jednocześnie to może być inspiracją. I to jest dla mnie inspiracją ogromną. Modigliani jest chyba najbardziej inspirujący dla mnie pod tym względem. Jak być podczas sesji, jak się odnieść do tego, co robię. Pracować po prostu zgodnie z sytuacją i z szacunkiem do drugiej osoby. Ogromnym szacunkiem, poważaniem. A jego obrazy, no to ja po prostu mogę na nie patrzeć i obrócić się i znowu wracać. I one mnie zawsze inspirują, ponieważ one są i współczesne, i klasyczne. I one są wszystkim.
To wszystko by znaczyło, że człowiek właściwie się nie zmienia. Zmieniają się czasy, epoki, systemy polityczne, klimat. Zmienia się wszystko, a człowiek się nie zmienia.
Absolutnie jesteśmy i możemy się odnieść do osób, które żyły i tworzyły 1000 lat temu, 5000 lat temu nawet.
Starożytni sąsiedzi.
Ostatnio oglądałem sztukę z Aten. Bardzo mnie interesowała sztuka starożytnych Aten i kultura. Raptem to są tacy ludzie, którzy by mogli mieszkać dosłownie w tych domach tuż obok, gdzie ja mieszkam. Podejrzewam, gdybym ich znał, to by było bardzo miło się znać po prostu. To nie ma takiej różnicy. I to przekonanie stworzone zresztą nie przez artystów, ale raczej przez historyków sztuki, że jest rozwój sztuki w malarstwo, że my się rozwijamy tak czy inaczej. Pewne sprawy się zmieniają, ale one nie mają zasadniczego wpływu. My ze sobą jesteśmy w sposób taki sam. Euripides w tej chwili byłby jak najbardziej aktualny. Nie dlatego, że tak pisał, tylko po prostu taki, jaki on był. To był człowiek i teraz, i wtedy. I to nie ma różnicy. Zmiany są pewne zmiany techniczne. W końcu ja jestem fotografem. Malarzem na pewno nie, to wiem, bo próbowałem, to było bardzo smutne, ale fotografem ja jestem, ale ja mogę być fotografem tylko teraz, no bo ta technologia po prostu zwyczajnie nie istniała. To było niemożliwe, żeby robić zdjęcia nawet niedawno w ułamku sekundy we wnętrzach. To było niemożliwe.
A dlaczego chciałeś zacząć malować?
No bo pomyślałem, że to może mi dobrze zrobi. Coś dobrze mi to... I zrobiło mi to dobrze, tak. Nie maluj, Bolesławie.
Mówiłeś o tym, jak bardzo ważne są dla Ciebie oczy, jak wiele przekazują informacji. Mówiłeś też o malarzach, których sposób malowania oczu jest dla Ciebie istotny. Tymczasem Modigliani, który jest dla Ciebie, jak powiedziałeś, chyba najważniejszym malarzem, malował oczy puste.
To prawda. Ale w jego obrazach jest szczególna... Może to jest stąd, że to jest pozaczasowe, że te obrazy mają charakter wręcz antyczny. I one są pozaczasowe, one jak gdyby nie mają daty. W tym wypadku chciałbym przypomnieć jego obraz w galerii, która nazywa się Courtauld Gallery w Londynie. To jest obraz Modiglianiego, przed którym ja siedziałem wielokrotnie, patrząc na to, na ten cudowny spokój, właściwie osiągnięty bardzo prostymi formami. Jest to akt, siedzący akt. No, malował akurat w tym wypadku, jest to prawdopodobnie jego kochanka. On malował też odnajmowane modelki. Może stąd właśnie jest tam taka jakaś spokojna relacja. Chociaż ich relacja była bardzo trudna. Ale obraz jest spokojny. Ta dychotomia różnych elementów wizualnych, psychologicznych, być może to właśnie mnie najbardziej fascynowało w tym. Na pewno te obrazy miały wielki wpływ na mnie, żeby fotografować intensywne bardzo osoby w sposób bardzo spokojny. Że te portrety ich są spokojne, ale one nie tuszują ich intensywności i bogactwa, ale po prostu jak gdyby są z nimi. Te formy wypływają z ich wewnętrznego być może spokoju i naszego wewnętrznego spotkania, kiedy robiłem zdjęcia. I dla mnie takim przykładem w tym wypadku jest portret Glendy Jackson, znakomitej aktorki angielskiej, którą fotografowałem w garderobie teatru.
Dłoń.
Miała dla mnie czas. To nie było pospieszne. Światło było takie, jakie są w garderobie, ale to nie miało najmniejszego znaczenia. I ta jej wielka intensywność, tej wielkiej aktorki, była jednocześnie wielkim spokojem. Jak gdyby ta dychotomia była w niej. Ja po prostu to sfotografowałem. I te jej piękne oczy były też spokojne, a jednocześnie bardzo przenikliwe. I to chyba jest odniesienie. To była chyba ta nauka, którą ja wyniosłem od Modiglianiego. O czym ja nie wiedziałem wówczas, ale Glenda Jackson wtedy właśnie, dosłownie wkrótce potem, odeszła z teatru na wiele lat i została politykiem, została posłem do Sejmu brytyjskiego. Czyli to wszystko w niej już było. A jednocześnie tam był, to wszystko było spokojne, delikatne.
To jest jedno z moich ulubionych zdjęć zrobionych przez ciebie. Bardzo lubię ten gest dłoni Glendy Jackson i jej oczy. Patrzone w swoje odbicie w lustro, które pokazują niepewność, ułamek sekundy niepewności pewnej siebie kobiety i gest dłonią, i to razem zdawałoby się mówić, żeby na pewno wyglądam dobrze. Zrobię porządek jeszcze na swojej głowie. Tuż przed tym, jak mówisz, wybrała się robić porządek z tym właśnie światem.